co tu dużo mówić, nagrywanie muzyki filmowej to była zawsze wielka atrakcja dla orkiestry.
A dlaczego? O tym między innymi w tym odcinku. Witam Was w podcaście o muzyce filmowej z Score in the City w nowym, wciąż jeszcze nowym 2025 roku. Roku szczególnym, w którym przypadają 130 urodziny kina. Odpowiadam szybko na pytanie, jak to jest liczone. Otóż liczone jest od pokazu, jaki zorganizowali w grudniu 1895 roku w Paryżu bracia Lumière. Był to pokaz biletowany, pierwszy taki komercyjny, czyli takie kino, najbliżej tego znaczenia, jakie mamy dzisiaj, jak na ówczesne czasy oczywiście. Przez cały rok będę Wam opowiadać o historii muzyki filmowej. Zapraszam. Na Instagramie i na Facebooku będzie mnóstwo ciekawostek i kolejne części tej historii w każdy poniedziałek i w piątek w różnych social mediowych formach i mini formach. A w podcaście Historii Muzyki Filmowej będzie poświęcony jeden solowy odcinek w miesiącu. No a poza tym, jak zawsze, goście i tematy w tym roku w dużej części tak wybrani i wybrane, żeby jak najszerzej pokazać Wam, bo niestety nie zagram i nie zaśpiewam, muzykę filmową w kontekście z pewnego dystansu, z góry, tak żeby sobie to móc wyobrazić i poczuć, co to w ogóle znaczy, że muzyka filmowa ma swoją historię, bo ma. I dzisiaj pierwszy ku temu krok i wspaniały noworoczny gość, Antoni Witt. Marzyło mi się to spotkanie od dawna, bo chociaż maestro Witt jest przede wszystkim związany z muzyką klasyczną, to jednak jego nazwisko pojawia się w metryczkach i w napisach wielu filmów. Tak wielu, że to nawet trudno policzyć. Najdokładniej chyba odnotowuje tę filmową obecność mojego gościa internetowa baza filmu polskiego filmpolski.pl. Bardzo Wam tę stronę polecam. No i tutaj czytamy, że muzyka pod batutą Antoniego Witta brzmi w Kronice Wypadków Miłosnych, Korczaku, Podwójnym Życiu Weroniki, w filmach Śmierć jak kromka chleba, Pan Tadeusz, a to tylko część. Będziemy rozmawiać oczywiście o jego przyjaźni i pracy z Wojciechem Killerem. Antoni Witt urodził się w Krakowie. Przez 17 lat był szefem Narodowej, a wcześniej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. A później w latach 2002-2013 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zdobył Grammy za płytę z utworami Krzysztofa Pendereckiego, płyta nagrana z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. I jest jednym z nielicznych artystów, których płyty sprzedano na świecie w łącznym nakładzie niemal 5 milionów egzemplarzy.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Namówiłam Pana na rozmowę o muzyce filmowej, więc muszę zacząć od tego pytania, czy Pan jest widzem? I to takim widzem, nie wiem, może aktywnym, chętnym?
Jak najbardziej lubię chodzić i moja żona również. Lubimy chodzić do kina i jeżeli uważamy, że warto, to zawsze idziemy.
A jak Pan zareagował na propozycję wejścia w świat muzyki filmowej, że może by pan wziął udział w nagraniu, to co pan sobie wtedy pomyślał?
No, ogromnie się ucieszyłem, dlatego że wiedziałem, że Killer pisze bardzo interesującą muzykę filmową. Poza tym, co tu dużo mówić, nagrywanie muzyki filmowej to była zawsze wielka atrakcja dla orkiestry, bowiem atrakcja finansowa. Dlatego, że zwykle nagranie to nie zajmowało zbyt dużo czasu w stosunku do tego, jak ile można było przy okazji zarobić. Te proporcje się tak układały, że orkiestra zawsze podchodziła do tego z entuzjazmem, co oczywiście powodowało, że nastrój nastrój towarzyszący tym nagraniom był taki bardzo radosny.
No a dla dyrygenta, jaka to była frajda, atrakcja?
No, przede wszystkim to kontakt z wybitnymi ludźmi, dlatego że przecież przyjeżdżali reżyserzy, no pamiętam wielokrotnie, jak spotkałem się i z Zanussim, i z Kucem, i z Wajdą. Także to zawsze była okazja spotkania interesujących, wybitnych ludzi.
Wspomniał pan o Kilarze, ja za chwilę jeszcze do niego wrócę, ale muszę zapytać o Katowice, o fenomen Katowic. Bardzo wiele nagrań przecież odbywało się właśnie z orkiestrą, kiedyś Wielką Orkiestrą Polskiego Radia, dzisiaj Narodową Orkiestrą Polskiego Radia, WOSPREM, NOSPREM, jak byśmy nie zwali. Jest to taki zespół, który no, ma bardzo ważne miejsce w polskiej kulturze, także w polskim filmie, ale jak to się stało, że ci wszyscy kompozytorzy chcieli nagrywać właśnie w Katowicach i właśnie z tym zespołem, a pod pana batutą wielokrotnie te nagrania do filmu trafiały?
No, te Katowice były bardzo mocnym ośrodkiem muzycznym. No i jednak wspomnimy cały szereg nazwisk, to przede wszystkim właśnie Kilar, Górecki, ale i młodsze pokolenie Knapik, Lasoń, jeszcze starszy kompozytor Świder, więc to środowisko kompozytorskie było bardzo bogate, różnorodne. No i tak się złożyło, że Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia już od lat 50. należała do czołowych zespołów polskich, także dla mnie to był wielki krok naprzód, kiedy w 83 roku zostałem szefem i byłem tam przez 17 lat, więc jak do tej pory byłem najdłuższym szefem tego zespołu w historii.
Czy to była orkiestra wtedy, jak pan ją pamięta z tych czasów, kiedy ona była WOSPREM jeszcze, która miała swoje brzmienie? Podobno no, da się rozpoznać, te najlepsze orkiestry to mają.
Zapewne tak, ale przede wszystkim ta orkiestra miała osobowość. Muzycy, którzy tam pracowali, zawsze uważali, że to jest wielki zaszczyt, ich spotkał wielka radość, że to jest jakieś posłannictwo, że na przykład jeśli powiedzieliśmy, no coś takiego w WOSPRE nie powinno mieć miejsca, to do ludzi przemawiało i taki status był wysoki. Ludzie jednak bardzo sobie cenili właśnie to, że są członkami tego zespołu i właśnie taki argument, że coś takiego w WOSPRE nie powinno mieć miejsca, to rzeczywiście przemawiało do ludzi i przyznam się, że mnie to niezwykle na mnie oddziaływało. Uważam, że to były bardzo szczęśliwe lata, które spędziłem w Katowicach.
Wojciech Kilar nawet wiózł. A kto to nam towarzyszy takim szczekaniem? Jak się wabi?
Piesek się nazywa Bemol, także.
No to Bemol ma swój udział w tym podcaście. Oddajmy mu tutaj uwagę na chwilę. Możemy go w ogóle zaprosić, nie? Nie mam z tym nic.
Bemol!
Film Puka do drzwi maestro Wita to tu, to tam, a to kursem dyrygenckim w Tanglewood, siedzibie Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej, gdzie swoje stałe miejsce do komponowania ma od lat John Williams i gdzie napisał wiele znanych ścieżek. Ale też studiami u Nadi Boulanger, legendarnej francuskiej pedagogzki, która uczyła i klasyków, i Quincy Jonesa. Koncertami sylwestrowymi w Filharmonii Narodowej, które maestro Wit prowadził, nie tylko zza pulpitu, ale także jako konferansjer, przyjmując tę rolę po Krzysztofie Zanussim. No i oczywiście Kilar. Kilar, który w ostatnich latach życia, jak wspomina Antoni Wit, szedł do garażu, do swojego najlepszego samochodu, aby słuchać w nim muzyki. W 2004 roku Antoni Wit wraz z żoną byli inicjatorami utworzenia Fundacji Budowy Domu Muzyka Seniora, a państwo Kilarowie poważnymi sponsorami tej pięknej inwestycji.
No ja rozpocząwszy pracę w Katowicach, postanowiliśmy się z żoną przenieść do Katowic. Zostaliśmy mieszkańcami Śląska, mieszkańcami Katowic. No i od początku, chociażby przy okazji tych nagrywania muzyki filmowej, ale też przy okazji wykonania różnych utworów Killera, spowodowało, że zaprzyjaźniliśmy się z nim i z jego małżonką. Bywaliśmy niejednokrotnie u niego w domu. No i te wykonania, o których on bardzo często był obecny, no to jest coś, o czym doskonale pamiętam, bo on zresztą bardzo przeżywał wykonanie swoich utworów. Nie przesadzę, jeśli powiem, że miało się wrażenie, że wręcz jest chory, zwłaszcza jeśli to było prawykonanie. Z różnych powodów. No więc staraliśmy się, żeby ta choroba miała najłagodniejszy przebieg.
Bo Killer nie był dyrygentem. Bardzo często kompozytor dyryguje swoim dziełem.
Ma wtedy szczęście, że nie był dyrygentem, bo dzięki temu mogłem dyrygować jego muzyką. Rzeczywiście on nigdy nie wystąpił jako prowadzący swoich utworów. Wiem, że Górecki na przykład chyba parokrotnie nawet się tego podejmował, ale Killerowi to się nigdy nie zdarzyło.
A pan musiał stanąć pomiędzy muzyką, ekranem, orkiestrą, a nim. Jak to zrobić? Jak interpretuje się utwór, kiedy kompozytor za plecami, nawet w studiu nagraniowym, to jest taka sytuacja jednak niecodzienna, bo mówimy o muzyce nie tylko tak zwanej poważnej, ale też o muzyce, która no, trafiała do masowej widowni i do słuchaczy w kinie,
tak,
właśnie.
No, nagrywając muzykę filmową zawsze był dość krótki czas, żeby się do tego przygotować. Prawdę mówiąc, przygotowanie do tego głównie polegało na takim rozplanowaniu, żeby każdy numer, bo zwykle nagrywało się kilkanaście czy jakiś numerów, żeby zmieścił się w określonym czasie, który jest przewidziany. To nie zawsze było takie proste. Czasem była jakiś margines swobody, ale to powiedziałbym było jakieś takie najistotniejsze. No i tutaj kompozytor też był bardziej aktywny niż przy wykonaniu jakichś jego utworów niezwiązanych,
tak,
z muzyką filmową. Dlaczego? Dlatego, że jak wygląda praktycznie przebieg takiego nagrania? Nagrywa się po kolei kolejne numery i jak się już raz nagra, już się do tego nie wraca. A trzeba sobie uświadomić, że jak to, co się nagra, nie będzie w kinie słyszane kilkadziesiąt czy kilkadziesiąt nawet tysięcy razy. Więc powiedzmy, oczekiwanie, że to będzie dobre nagranie pod względem właśnie muzycznym, pod względem nagrania, właściwie to jest nawet większe wymaganie niż przy muzyce innego rodzaju, którą się nagrywa tylko archiwalnie.
Jak sobie przypominaliśmy te filmy Killera i pana wspólne, który z tych filmów pan zapamiętał szczególnie? Czy to będzie Pan Tadeusz, czy to będzie Zemsta, czy to będzie Korczak?
Pan Tadeusz na pewno bardzo dobrze pamiętam. Natomiast ja i moja małżonka zresztą zawsze byliśmy wielbicielami jego muzyki filmowej. I tutaj wspomnę z takim sentymentem właśnie te filmy, do których nie ja nagrywałem muzykę, a ona była taka, że bardzo zwracała uwagę. Chociażby właśnie wspomniane Ziemia Obiecana, czy też Rodzina Połanieckich. Tam w tej muzyce było wiele takich elementów, powiedziałbym, które można spotkać w muzyce, nazwijmy to, nie filmowej, normalnej, symfonicznej.
Autonomicznej.
Tak, autonomicznej. Na przykład motywy przewodnie, które po pewnej przeróbce towarzyszyły scenom o bardzo różnym charakterze, ale to nadawało taką spójność. Ja myślę, że to wynikało z tego, że przecież Kilar był świetnym kompozytorem, więc zawsze to jego rzemiosło miało takie właśnie mocne podstawy i to podziwiałem, jak pewne motywy były tak zmienione, że towarzyszyły krańcowo nawet różnym scenom w filmie. Nie wiem, czy to dla słuchaczy pozostałych miało jakąś wartość, ale dla mnie jako muzyka było to zawsze bardzo intrygujące i takie godne podziwu.
Ale Kilar niespecjalnie, a przynajmniej do pewnego momentu, wierzył w koncertową siłę swojej muzyki filmowej i twierdził, że ponieważ ona nie ma formy, więc trudno obronić ją na estradzie. A jak pan sobie przypomina, no pana Tadeusza na przykład, mamy Poloneza, prawda? Utwór, który jest dzisiaj absolutnym przebojem scen koncertowych. Wszędzie, także grywany jest w filharmoniach. No to jest jednak coś, co formę ma.
Tak, ale nie ulega wątpliwości, że w ogóle stosunek, że tak powiem, świata do muzyki filmowej jest taki, że no nie ma ona takiej rangi, jak powiedzmy muzyka, jak to pani powiedziała, autonomiczne symfonie czy koncerty, które nie mają związków filmowych. Czyli ona jakby jest troszkę na niższym poziomie i dlatego myślę, że to się z tym wiąże, że im Kilar był starszy, tym niechętniej zgadzał się na pisanie muzyki filmowej i tylko na przykład Zanussi to tak było, że z Zanussim, że on do wszystkich jego swoich filmów miał muzykę pisaną przez Kilara i wiem, że jak już kiedyś pod koniec Kilar nie chciał napisać, to się zgodził, że wzięto fragmenty różnych jego muzyk i w tym filmie umieszczono. Więc niewątpliwie, jeśli by Kilar chciał, to by skomponował muzykę do dwukrotnie większej ilości filmów, bo miał wiele tak, tych zaproszeń. No ale jak mówię, chciał koniecznie pozostawić po sobie utwory, które nie będą kojarzone z muzyką filmową i to trochę oczywiście mu przeszkadzało.
A panu muzyka filmowa w filharmonii przeszkadza, czy nie?
Mnie, przyznam się, że to wszystko, co powiedziałem,
to prawda,
powoduje, że właściwie z takim entuzjazmem wspominam muzykę filmową i jej prezentację.
Andrzej Wajda, reżyser Ziemi Obiecanej i Pana Tadeusza, mówił, że reżyser to jest takie połączenie poety z kapralem. A czy o dyrygencie można powiedzieć to samo, o dyrygentach w ogóle? Jakoś tak mi to dobrze brzmi też w tym kontekście.
No, słowo kapral nie jest może dobre, bo to jakoś byłoby nieprzyjemne dla orkiestry.
Tak, to prawda.
Nie chciałbym tego słowa używać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie jakaś taka świadomość podmiotowości muzyków grających w orkiestrach jest jeszcze większa niż była kiedyś, to dyrygent jest no jakby takim prowadzącym, ale partnerem tych muzyków.
Czy różni się nagrywanie do filmu, na płytę od takiego dyrygowania muzyką, która tu i teraz na koncercie ma się urzeczywistnić?
No na pewno
inne detale się
na pewno się różni tym, że przy nagrywaniu muzyki filmowej no mamy pod każdym względem te ramy czasowe. Z jednej strony te poszczególne numery, które się nagrywa, muszą się mieścić w czasem bardzo restrykcyjnie określony co do sekundy czasie.
I państwa ten rygor też obowiązywał, tak?
Nie, no to jest najważniejsze, dlatego że przecież jeżeli my nagramy coś, co będzie trwało kilka sekund za długo i ta melodia się, powiedzmy, nie skończy, to będzie bardzo złe wrażenie. Oczywiście były w takim, powiedzmy, do filmu, to powiedzmy, to było 20, może 30 numerów, były takie, do których ten czas nie miał znaczenia, ale były takie, gdzie należało to skończyć, jak za ucięciem, dokładnie właściwie, co do sekundy. Więc to jest oczywiście taka specyfika nagrywania muzyki filmowej, że ten czas jest tutaj specjalnie jakoś cenny i właściwie dyktujący wszystko, no bo film już jest gotowy, kiedy my nagrywamy do niego muzykę i musimy zawsze zmieścić się w pewnych określonych ramach czasowych. Zresztą Kilar, wiedząc o tym, często tak pisał, że to nie było, żeby ułatwić wykonawcom, że na przykład na końcu danego numeru było jakieś zwolnienie albo była jakaś fermata, która mogła trwać krócej lub dłużej, stosownie właśnie do tego stopera, którym zawsze się posługiwałem, nagrywając muzykę do filmu. Także jego ogromne doświadczenie. Ja myślę, że on napisał muzykę chyba do prawie setki filmów, nie wiem.
Więcej nawet.
Nawet więcej, tak. Więc to doświadczenie powodowało, że on czasem pisał tak, żeby to ułatwić, no ale nie zawsze te wymogi czysto artystyczne to na to pozwalały.
I jeszcze chciałam pana zapytać o podwójne życie Weroniki, o te inne przygody z innymi reżyserami, z innymi kompozytorami, no na przykład Zbigniewem Preisnerem.
Podwójne życie Weroniki pamiętam bardzo dobrze, dlatego że w ten czas miałem okazję poznać Kieślowskiego, który był bardzo skromnym człowiekiem, a już był wtedy sławny i przyznam się, że tak nawet byłem onieśmielony tym faktem, że on tak wybitny człowiek, to jest taki właśnie skromny i niepozorny. Ja chyba nawet nie mogłem uwierzyć, że to jest on, bo nie wiedziałem, jak wygląda w danym czasie. No bardzo miło, że właściwie wszyscy cenili jakby tą muzykę, którą się dla nich pisało, że zawsze osobiście asystowali przy tym nagrywaniu, prawda? I to był i wypadek i Zanussiego, i właśnie Wajdy, i Kuca. To oczywiście zawsze tak podnosiło atmosferę.
Rangę.
Dlatego, bo pańskie oko konia tu czy to tutaj pasowało właściwie w 100%.
No tak, i Wajda, który przecież polonez z pana Tadeusza został mu dostarczony przed zdjęciami, tak, po czym miał powiedzieć, o tak, to już teraz wiem, jaki film mam zrobić.
No tak, ja też pamiętam, że myśmy najpierw nagrali poloneza, a później dopiero nagrywaliśmy te wszystkie pozostałe numery, tak, tak.
A jakby pan dzisiaj miał stanąć przed orkiestrą i zadyrygować polonezem z pana Tadeusza, to co w tej muzyce jest takiego, co trzeba by było wyciągnąć z tych nut i przełożyć na...
Ja myślę, że to jest tak oczywisty w sposób napisany, przystępnie, ewidentnie i zrozumiale, że właściwie to tylko poddać się tej przyjemności, która z tym płynie, nie zapominając, że jest to te polonez, że powinniśmy uwzględnić te cechy, które są dla poloneza właściwe. Zdarzało zresztą mi się niejednokrotnie dyrygować tym polonezem. Pamiętam, że chyba w Bielsku nawet był cały koncert muzyki filmowej, który oczywiście zaczynał się od poloneza. No i takich to było bardzo miłe doświadczenie, bo w tym okresie ten polonez, wiem, że stał się takim szlagierem, że grywano go bardzo, bardzo dużo przy różnych okazjach.
No i na studniówkach jest
właśnie. Właśnie, właśnie.
Tak. Ale to już jest taki mały skok do popkultury. Tam jest ten piękny pochód poszczególnych instrumentów, które przejmują ten motyw, który Killer napisał, więc poza tą uroczystością poloneza w ogóle samego w sobie, Killer jeszcze pokazuje nam, zobaczcie, jakie instrumenty my w tej orkiestrze mamy.
Tu trzeba dodać, że polonez oczywiście jest w filmie Pan Tadeusz, ale później Killer postanowił tego poloneza napisać tak, żeby on był wykonywany jako samodzielny utwór i w ten czas dodał do niego tak zwaną część środkową, która w filmie nie występuje, żeby z tego powstała taka zgrabna całość i w tej właśnie w postaci to niejednokrotnie wykonywałem.
Dyrygent, czyli kto? Być może to jest dobre pytanie. Antoni Witt odpowiada na to pytanie w książce Dyrygowanie. Sprawa życia i śmierci, w której rozmawia o swoim życiu zawodowym i trochę prywatnym z Agnieszką Malatyńską-Stankiewicz. Odpowiada w zasadzie całą książką i tymi fragmentami o muzyce, i tymi wypowiedziami o mistrzach, i o podróżach, o relacjach z orkiestrami, o pracy pedagoga. Wszystko to ma znaczenie. Wszystko to w pewnym sensie jest dyrygowaniem. Ciekawa jest rola dyrygenta w filmie. To jest jedna z tych ról, o których nie przeczytacie na jedynkach, no już nie gazet, ale może portali, bo pisze się przecież przede wszystkim o kompozytorach. Tymczasem dzięki życzliwości także Antoniego Witta, wcześniej Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, a dziś Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, na długo stała się ulubioną orkiestrą polskich filmowców. Od Krzyżaków, przez samych swoich, Pana Tadeusza, Noce i Dnie i na Psach może skończywszy, chociaż ta lista jest dużo, dużo dłuższa, muzyka Wojciecha Killera, Zbigniewa Preisnera, Michała Lorenza, to wszystko jest w dorobku Katowickiej Orkiestry, prawie 200 filmów i ta liczba rośnie, a poza tym także muzyka w wykonaniu tego zespołu w hollywoodzkich wielkich filmach Stanleya Kubricka, czy nieodżałowanego Davida Lyncha, który odszedł niedawno. W przerwie noworocznej Antoni Witt odpoczywa. Dzisiaj, kiedy obowiązków zawodowych jest trochę mniej, tych takich związanych z różnymi ważnymi funkcjami i kiedy już nic nie przeszkadza, nie ma rozpraszaczy, może się skupić na rodzinie i na muzyce, bo muzyka jest najważniejsza. W 2024 roku, pod koniec tego roku rozmawialiśmy i się spotkaliśmy, maestro Witt świętował swoje 80. urodziny. I to był piękny, pełen koncertów rok.
No bardzo miło, że miałem wiele ważnych koncertów, no i że jeszcze mam plany na przyszłość, także bardzo jestem z tego rad.
To czego życzyć dzisiaj panu?
No wie pan, to życzenia, prawdę mówiąc, najlepsze to są niestety banalne. Po prostu zdrowie i forma jest to najważniejsze, dlatego że no niestety z biegiem lat pewne jakieś składniki naszego organizmu zaczynają gorzej funkcjonować i to często odbija się na naszej działalności.
Ale dyrygowanie chyba utrzymuje w świetnej formie, co?
Podobno, więc bardzo się z tego cieszę.
Dzięki kinu mamy pana w kulturze popularnej i to jest piękne.
No bardzo miło. Właściwie to dzięki temu, że zacząłem pracę w Katowicach, mogłem muzykę do tylu filmów nagrać, no i mogłem bliżej poznać tyle wybitnych osób, tych reżyserów, których właśnie wspomnialiśmy.
Ostatnie pytanie. A ukochany film pana dzieciństwa?
Trudno mi powiedzieć. O Powrót Lessie, jeżeli w dzieciństwie, to na pewno.
Score and the City z wizytą u Antoniego Wita. Dziękuję bardzo. Jeśli słuchasz podcastu z przyjemnością, zasubskrybuj. Przekaż dalej ten odcinek albo inny, swój ulubiony. Oceń w serwisie iTunes i Spotify. Bardzo za to dziękuję. Możesz też postawić mi kawę, bo każda kawa, mała i duża, wspiera produkcję tego programu. Do usłyszenia.